Witam w audycji Gościa Radia 5, a dziś łączymy się z doktorem Karolem Łapińskim, okręgowym inspektorem pracy w Białymstoku. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Pytania zadaje Artur Parafinowicz, a będziemy pytać o zmiany w prawie pracy, jakie czekają nas w bieżącym roku. Zatem czego mamy się spodziewać?
Znaczy, ostatnie zmiany w prawie pracy, proszę państwa, weszły w życie w grudniu 2025, ale też od 1 stycznia 2026 i one dotyczą na przykład, bo tych zmian jest dużo, ale dotyczą chociażby częściowej jawności wynagrodzeń w procesie naboru na stanowiska, dotyczą układów zbiorowych pracy, dotyczą zaliczania tak zwanego cywilnoprawnego stażu pracy do stażu pracowniczego. No i zmiany też oczywiście to te kwestie związane ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę, czy minimalne stawki godzinowej zleceniobiorców, usługobiorców.
Na co powinien zwrócić uwagę typowy, jak to mówią, przeciętny Kowalski pracujący na etacie?
Jeżeli chodzi o zaliczanie do jego stażu pracowniczego pracy w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej czy na podstawie umów cywilnoprawnych, no powinien zastanowić się, czy w ogóle miał takie okresy świadczenia pracy cywilnoprawnej, które mogłyby być wliczone do jego stażu pracy. Jeżeli tak, to powinien postarać się przede wszystkim udokumentować te okresy, składając w formie elektronicznej wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o takie zaświadczenie o takich okresach, w których podlega ubezpieczeniu odpowiednio emerytalnemu, rentowemu lub wypadkowemu w przypadku pozarolniczej działalności gospodarczej. Po uzyskaniu takiego zaświadczenia powinien złożyć wniosek do pracodawcy o zaliczenie tych okresów pracy cywilnoprawnej do stażu pracowniczego i to może spowodować, że na przykład zwiększy się jego wymiar urlopu wypoczynkowego, że na przykład wydłuży się okres długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę, albo na przykład uzyska prawo do wyższego dodatku za pracę, za staż pracy, czy też nabędzie prawo do wyższej nagrody jubileuszowej.
Umowy zlecenia, co tam się zmienia?
Znaczy, jeżeli chodzi o umowy zlecenia, po pierwsze, to ta kwestia, która dotyczy możliwości zaliczania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umów zlecenia do pracowniczego stażu pracy, o której przed chwilą powiedziałem, ale na przykład to też jest zmiana minimalnej stawki godzinowej, bo obecnie ta minimalna stawka godzinowa wynosi 31,40 brutto, a netto, czyli na rękę, to jest 24,66 z dobrowolną składką chorobową i 25,36 bez takiej dobrowolnej składki. To w zasadzie podstawowe zmiany, jeżeli chodzi o umowy cywilnoprawne.
Praca za granicą.
Jeżeli chodzi o pracę za granicą, to zmianą niewątpliwą jest to, że obecnie do pracowniczego stażu pracy można zaliczyć nie tylko pracę za granicą czy przebytą za granicą w ramach stosunku pracy, ale również świadczoną na podstawie innej niż stosunek pracy i wówczas po złożeniu wniosku i odpowiednim udokumentowaniu tych okresów pracy za granicą, również one mogą być wliczone do pracowniczego stażu pracy w Polsce.
I ostatnia kwestia, jednoosobowa działalność gospodarcza. Na jakie zmiany warto zwrócić uwagę?
No tutaj, panie redaktorze, szanowni państwo, znów przede wszystkim zwrócę uwagę na możliwość wliczania, o czym już wcześniej powiedziałem, tej pracy w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej do pracowniczego stażu pracy. Bo co ważne, co warto podkreślić, to do końca poprzedniego roku ta praca w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet długoletnia, nie miała żadnego znaczenia dla pracowniczego stażu pracy. I niektórzy fachowcy, osoby bardzo doświadczone, które prowadziły tę działalność na przykład przez 15 lat, po rozpoczęciu pracy w ramach etatu, tak naprawdę były osobami, które nie miały żadnego stażu pracowniczego i na przykład wymiar urlopu wypoczynkowego był w ich przypadku najniższy, czyli 20 dni. Obecnie po tej zmianie, po udokumentowaniu, jak wcześniej wspomniałem, w postaci zaświadczenia wystawionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych tych okresów prowadzenia tej działalności, co do których, co do zasady, opłacano składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe lub wypadkowe, taka osoba będzie miała od razu 15-letni staż pracy, będzie mogła liczyć na przykład na wymiar urlopu 26 dni w roku kalendarzowym, jeżeli u danego pracodawcy obowiązują, oczywiście teraz tak na marginesie chciałbym dodać, że te zmiany dotyczące stażu pracy obecnie obowiązują w przypadku pracodawców należących do sfery finansów publicznych. Natomiast w przypadku pracodawców innych, pozostałych, czyli tak zwanych prywatnych, one wejdą w życie, te regulacje, 1 maja 2026. Ale wracając do sprawy, w przypadku pracodawcy publicznego obecnie, ta osoba będzie miała również na przykład prawo do dodatku za staż pracy w wysokości na przykład 15% wynagrodzenia zasadniczego. Będzie mogła nabyć za 5 lat prawo do nagrody jubiłuszowej. Także w tym zakresie, w stosunku do osób pracujących na podstawie czy w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, i jest to bardzo znacząca, wręcz rewolucyjna zmiana.
Kolejna kwestia, widełki płacowe, głośno o tym było. Czy te przepisy realnie funkcjonują?
Tak naprawdę jest to początek stosowania tych regulacji. One są też czymś nowym w naszym porządku prawnym. Do tej pory w kodeksie pracy takich unormowań nie było. Natomiast co one zakładają? One przewidują, że pracodawca przedstawia kandydatowi do pracy informacje o wynagrodzeniu, wynagrodzeniu początkowym bądź przedziale na danym stanowisku czy w danej grupie stanowisk. I ta informacja jest, czy może być przedstawiana w takich trzech etapach. Po pierwsze, w ogłoszeniu naborze na dane stanowisko, a jeżeli naboru nie było albo z jakiegoś powodu pracodawca nie podał tej informacji, to powinien pracodawca pisemnie, czy w formie pisemnej lub elektronicznej, przedstawić taką informację przed rozmową kwalifikacyjną, przekazać kandydatowi, a jeżeli to też nie miało miejsca, to przed podpisaniem umowy. To powoduje, że ten pracownik jednak przed podpisaniem umowy ma dostać na przykład drugi dokument, z którego będzie widział, jakie wynagrodzenia na przykład w danej grupie stanowisk u danego pracodawcy obowiązują, i to niewątpliwie będzie wzmacniało jego pozycję negocjacyjną. Także pomimo tego, że to są te trzy etapy i dopiero na przykład przed podpisaniem umowy kandydat będzie mógł otrzymać ostatecznie taką informację, to jednak będzie musiał otrzymać taki dokument od pracodawcy, no, z którego ten pracodawca, że tak powiem, będzie musiał się później rozliczyć, na przykład już podpisując umowę. To znaczy ta umowa nie będzie mogła zawierać co do zasady mniej korzystnych warunków niż te, które zostały wskazane w tej informacji.
I kończymy kwestią nazewnictwa neutralnie płciowego. Temat budzi, pan przyzna, sporo emocji.
Ja myślę, proszę państwa, że należy apelować o to, żeby nie lekceważyć tych przepisów i może też nie podchodzić do nich zbyt lekko. Nie demonizować też. Dlaczego? Dlatego, że to dla wielu obywateli w naszym kraju ma znaczenie. A co te przepisy, co ten przepis mówi? On stanowi, że pracodawca zapewnia, aby w ogłoszeniu o naborze na stanowisko albo w nazwach stanowisk pracy występowała neutralność płciowa, a ponadto, żeby cały proces rekrutacyjny był pozbawiony jakichś oznak dyskryminacji. I tak w praktyce, jak można przedstawiać informacje o naborze na przykład na dane stanowisko? Może to być na przykład sformułowanie, w myśl którego poszukujemy osoby do obsługi sekretariatu, albo inne określenie, sekretarz, sekretarka. I wydaje mi się, że te regulacje zostaną z czasem przyjęte i już nie będą budzić, tak jak powiedział pan redaktor, emocji.
Budzą emocje, budzą też drwiny niejednokrotnie.
Dlatego na początku, panie redaktorze, apelowałem o to, żeby te drwiny jednak powstrzymywać, żeby nie demonizować tego zagadnienia. I też podałem rozwiązania w praktyce, które chyba nie budzą jakiegoś uśmiechu. Proszę zobaczyć, osoba do obsługi sekretariatu chyba nie jest czymś obraźliwym. Albo takie podwójne nazwanie stanowiska, czyli że szukamy sekretarki / sekretarza. Wydaje mi się, że to jest do przyjęcia. Ale co najważniejsze też chcę dodać, to taka jest wola ustawodawcy, zresztą tak na marginesie ustawodawcy unijnego na początku, a potem ustawodawcy polskiego, bo trzeba podkreślić, że te regulacje są na razie częścią, ale stanowią wdrożenie dyrektywy unijnej w tym zakresie, bo w pozostałym zakresie ta dyrektywa ma być wdrożona do końca czerwca obecnego roku.
I to tyle, proszę państwa, na temat zmian w prawie pracy. Dr Karol Łapiński, Okręgowy Inspektor Pracy w Białymstoku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego, pozdrawiam.
Pytania zadawał Artur Parafinowicz, Radio 5. Do usłyszenia.